Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
24 stycznia w kościele przypada wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Kim dziś są ludzie mediów? Czy nie jesteśmy w jakiś sposób nimi wszyscy z racji upowszechnienia się środków społecznego przekazu? Dziennikarz, zawód i misja to temat rozmowy z arcybiskupem Wacławem Depo i ojcem Michałem Leganem. Rozmawia z nimi Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat.
Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady do spraw środków społecznego przekazu przy konferencji Episkopatu Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo serdecznie witam również i w tej roli wszystkich radiosłuchaczy.
Dziennikarz to jest człowiek, który wykonując pewien zawód przyjmuje na siebie szczególną odpowiedzialność. Na czym ta odpowiedzialność współcześnie polega?
Jak zawsze i niezmiennie na przekazie prawdy. I może zaskoczę obrazem panią redaktor i naszych słuchaczy, kiedy powiem, że pierwszym takim dziennikarzem jest Ewa w stosunku do Adama. W kategoriach raju, kiedy oni usłyszeli z podszeptu złego ducha, że oto prawda, którą im Bóg objawia, jest dla nich konkurencyjna, a wy będziecie decydować. To wy macie stawiać granice pomiędzy prawdą a kłamstwem, pomiędzy dobrem a złem. Będziecie jako bogowie. I jedno drugie przekonało, że Ewa zerwała owoc i podała Adamowi. On również spożył ten owoc i od tej pory dopiero otworzyły im się oczy naprawdę o sobie samych. Zobaczyli, że są nadzy, że odniesienie do Boga, które mieli w pierwotnym dziele jakcie stworzenia, zostało utracone. Taka jest historia nasza, kiedy dzisiaj mówimy o rzeczywistości również ludzkiej, że każdy z nas jest zobowiązany do rozpoznawania prawdy o sobie, o Bogu, o świecie. Chodzi również o ten świat, o którym tutaj dzisiaj mówimy, o świat dziennikarski, który ma, rozpoznając prawdę, jej różne wymiary, przekazywać je zgodnie z jej naturą, a nie ulegać takiej czy innej manipulacji, czy już nie mówiąc przeinaczaniem prawdy, która jest już kłamstwem. I tym samym tworzeniu prawdy. To jest znowu ten powrót do grzechu pierworodnego, kiedy człowiek tworzy prawdę na swój użytek, a dopiero wtedy ona, kiedy okazuje się dramatyczna i dla niego niekorzystna, no to się przekonuje, komu służył. To manipulowanie prawdą, ono wcześniej czy później uderza w człowieka. Bo proszę zauważyć jeszcze jeden ten obraz i szczegół ze Starego Testamentu, że Adam zgania odpowiedzialność na Ewę. To ta niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, zerwała owoc i zjadłem. Czyli Adam zdaje się usprawiedliwiać swoje postępowanie, które nie jest do usprawiedliwienia. Prawda jest rodzajem światła i oczywiście to światło może być czasami, tak jak nieraz mówimy, że naga prawda może zabijać. Czyli w znaczeniu nie nagość tutaj jest jakimś ujemnym charakterem, ale ostrość prawdy może zabijać, słowo może zabijać. I wtedy człowiek, który podaje tę prawdę, jest również odpowiedzialny za sposób, czyli za metodę, czyli żeby tego światła nie było za dużo, żeby ono nie oślepiało. Bo jeśli kogoś oślepi, to wtedy ten ktoś traci kierunek, w którym kierunku pójść. A właśnie prawda ma nam pokazać kierunek naszego życia i z kolei naszego współdziałania czy współżycia z ludźmi. Jest tutaj też taki obraz, który kiedyś do mnie powrócił przy Nowym Testamencie, mianowicie kiedy Chrystus określa siebie jako ten, który jest prawodawcą, że na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze, ale nie słuchajcie ich, bo oto oni odchodzą od ostrości prawd objawionych, a ja wam powiadam, że jest to jeszcze głębia takich czy innych ujęć, które są związane chociażby z prawdą nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i prawda, którą Chrystus przekazuje, ona nie tylko jest zespołem informacji, ale on sam powiedział, to ja jestem prawdą, czyli mnie uwierzcie, że ja was nie oszukuję, bo Bóg jest prawdomówny, Bóg jest wierny swojemu słowu, Bóg jest wierny swojemu przymierzu i dlatego tutaj nie chodzi o prawdę, którą się posiada i zasiada się tak jak na krześle, czy na fotelu, czy na katedrze, ale prawda jest rodzajem drogi, że ona ciągle zaprasza nas do wyjścia w drogę i wtedy okazuje się, że ta ta dzisiejsza prawda, czyli rozpoznanie jej, ona nie jest wystarczająca chociażby na jutro.
Dziennikarz, który odkrywa prawdę, który się tą prawdą dzieli, właściwie wówczas tylko jest wiarygodny, kiedy ma głębokie przekonanie, wierzy w to, o czym pisze.
Tutaj dotykamy sprawy prywatności. Nie ma prywatności w przekazie prawdy. Dlatego, że jeszcze raz tu powraca do nas, że dziennikarz nie może być tym, który zna prawdę, on ją jedynie interpretuje i nawet tym, z kim rozmawia, to on manipuluje poprzez takie czy inne pytania albo po to, żeby właśnie chociażby pokonać przeciwnika tym swoim wielomóstwem i swoim jakimś rodzajem interpretacji tej prawdy. Musimy wrócić do takiego poczucia odpowiedzialności, jeśli nie wobec pewnych fundamentalnych prawd czy zasad i norm, to tutaj człowiek wierzący zawsze musi stawiać sobie pytanie, czy to jest prawda, którą mi objawia Bóg, którą mi objawia Bóg również w mojej naturze, ludzkiej naturze, na przykład kim ja jestem jako człowiek, w moich odniesieniach do Boga, czym są Boże przykazania, czyli to nie jest tylko rodzaj pewnej, bym powiedział, takiej znowu ostrej drogi Pana Boga, tylko to są pewne drogowskazy, które mi pokazują, że jeśli je zlekceważę, to wtedy one wcześniej czy później we mnie uderzą. Pozwolę sobie przywołać takiego dziennikarza, pana Andrzeja Zalewskiego, który kiedyś pracował w Polskim Radiu i może nie tylko, i przepowiadał nie tylko prognozę pogody, ale pokazywał nam pewne rzeczywistości, które nas dotykają z różnych stron i powiedział kiedyś takie słowa, że pojęcie miłosierdzia jest trojakie, że od strony Pana Boga ono jest zawsze. Pan Bóg jest miłosierny. Od strony człowieka od czasu do czasu. Trzeci wymiar miłosierdzia to jest w naturze. I mówi, natura nie zna miłosierdzia. Jeśli się ją przekroczy, albo inaczej przełamie, czy zgwałci, ona wcześniej czy później uderzy. To jest rzeczywistość chyba, która musi być przez nas naprawdę uwzględniana. Niezależnie od tego, czy dzisiaj dziennikarz powie, że jestem człowiekiem wierzącym, że jestem chrześcijaninem, albo wyznawcą jakiejś innej religii i będzie uznawał istotę jakąś najwyższą nad sobą, czy nawet będzie człowiekiem niewierzącym i wtedy przyjmie takie czy inne jakieś fundamentalne prawdy jako fundament, z którego nie wolno zrezygnować, bo inaczej to wtedy nie jest się prawdziwym dziennikarzem, czyli człowiekiem służącym prawdzie wobec innych.
Przesuwają się te granice, myślę tutaj rzeczywiście o łamaniu praw natury, ale także o przesuwaniu granic takiego rozgraniczenia dobra i zła, rozmywają się?
Niestety tak. Poczucie odpowiedzialności jest w nas takim rodzajem pulsu, który w nas uderza. Jeśli się to zlekceważy i odłoży na potem, to może być za późno. Pani Ewa Szumańska napisała taki krótki felieton Roślina zmartwychwstająca i mówi, podobna była do kłębka szaro-brązowych nici, którą przywiozła z Arizony i mówi, kiedy się ten kłębek kładło na talerzu z wodą, on się rozchylał i od wewnątrz zazieleniał. Prezentowała ożywianie się tego kwiatu swojej rodzinie, swoim znajomym, ale później mówi, porzuciła go do kąta i tak przez dobry rok przeleżała w kącie. I postanowiła sprawdzić, czy eksperyment dalej się będzie dokonywał. Niestety roślina bardzo długo już wsysała w siebie wodę, rozchyliła się lekko, ale już nie zazieleniła od wewnątrz, pozostała dalej szaro-brązowa. I ona mówi, coś podobnego jest z sumieniem, że jeśli sumienie dzisiaj się będzie lekceważyć, a ono się sprawdza za każdym razem, tak jak to wsysanie tej wody w siebie i zazieleni, czyli pokazuje swoje dobre strony, ale jeśli się zasuszy, bo się znajdzie jakieś alibi na samo usprawiedliwienie się i samo rozgrzeszenie, no to niestety już przestanie w nas wtedy spełniać rolę tą użyteczną i wtedy już tylko Pan Bóg może człowieka prawdziwie osądzić z jego takiego czy innego działania.
Tutaj odpowiedzialność się pojawia w tym momencie ze strony dziennikarzy także za to, co przekazują, ponieważ mogą powodować, że w ludziach, tak, w czytelnikach, w odbiorcach, w widzach, w słuchaczach będzie się ta granica przesuwała, bo skoro ktoś tak napisał, skoro wszyscy tak robią, skoro coś jest powszechne, to ja też mogę.
Tutaj to przesunięcie granic jest niestety dzisiaj już w naszym świecie tak daleko idące, że właściwie człowiek musi sobie już stawiać pytanie nie tylko w kogo ja wierzę albo komu wierzę, ale w tym wypadku kto mi mówi prawdę, czyli powiedzmy kogo uznać za autorytet. autorytet, który jest niezmienny pomimo zmieniających się warunków, pomimo zmieniających się nawet cywilizacji czy kultury, bo jednak kultura, w tym wypadku judeo-chrześcijańska, ona pokazuje nam te fundamenty, którymi są dekalog i Ewangelia. Jeśli od tego dzisiaj widzimy, jest odejście nie tylko Europy i świata, to wtedy stawianie pytań, kto jest odpowiedzialny dzisiaj za eskalowanie zła, czy to będzie na Bliskim Wschodzie, czy na Ukrainie, czy gdziekolwiek indziej w Ameryce Południowej, to wtedy nie ma sensu, bo my się odrywamy od korzeni, a później się dziwimy, że jesteśmy już wysuszoną rośliną, która się nadaje na spalenie.
Ze mną w studiu jest ojciec Michał Legan, Paulin, kierownik Katedry Teologii Mediów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Katedra Teologii Mediów, czyli katedra, która zajmuje się czym dokładnie?
To jest bardzo dobre i ważne pytanie. Sprawa jest dosyć jasna. Kiedy się czyta dokumenty papieskie na temat mediów, to tworzy się z nich taki bardzo konkretny obraz powołania mediów w Kościele i w świecie. To jest powołanie do uświęcania oczywiście, przez prawdę, przez dobro, przez piękno, przez miłość. Mówimy o każdym typie mediów, chociaż rzeczywiście pragnienie Kościoła jest takie, by media katolickie były tutaj wzorcowe. Chodzi o to, że właściwie wszystko, co zostało na świecie stworzone przez człowieka, jest jakimś naśladowaniem aktu stwórczego Pana Boga. Pan Bóg jak stwarzał rzeczy, to stwarzał je dobre i my też tak próbujemy oczywiście. Stworzyliśmy technologię informacji, stworzyliśmy sposób pełnego przekazywania ważnych treści z jednego zakątka ziemi na drugi. Stworzyliśmy globalną wioskę, w której wszyscy pragniemy wiele wiedzieć, wiele rozumieć, więcej poznać. No i jeżeli chcemy w tym naśladować Pana Boga, to pragniemy, żeby to było dobre. Także ta era informacji, która nas otacza. Nie wiem, czy Pani redaktor wie, że w naszym świecie 80% całego przepływu pieniądza, całego handlu oparta jest na sprzedaży i zakupie informacji. Nasz świat nie sprzedaje w głównej mierze ropy, złota, diamentów, czy minerałów, ziemi, czy czegokolwiek takiego. My sprzedajemy i kupujemy informacje. Taki jest rynek informacji na świecie. Jeżeli tak jest, to trzeba sobie uświadomić, że każdy z nas jest zatopiony w tym rynku. Jakkolwiek by to nie brzmiało boleśnie, no to trzeba sobie z tej sfery życia, w której wszyscy jesteśmy zatopieni, czy która nas otacza, uczynić środowisko wzrastania w świętości. I dlatego teologia mediów.
Czyli środowisko, w którym będzie i dobro, i prawda, ale jeżeli jesteśmy tak mocno zatopieni, to czym rzeczywiście mamy ogląd na całość? Czy ze środka widać wszystko tak, jak powinno być widać?
Człowiek nie ma dwojga oczu. Człowiek ma jeszcze oczy serca, oczy duszy, oczy sumienia. No i wreszcie ma spojrzenie wiary. I kiedy użyjemy wszystkich tych środków, kiedy spróbujemy poznawać świat przez pryzmat Ewangelii, przez pryzmat spotkania intymnego, osobistego z Chrystusem, przez pryzmat także eklezjalny, to okaże się, że wreszcie zaczynamy coś rozumieć. To jest możliwe. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ta era informacyjna jednak nieustannie uświadamia nam, że jesteśmy ciągle stęsknieni tego samego. Wydaje nam się, że szukamy nowoczesności, że nasze człowieczeństwo się wypełni, kiedy będziemy więcej wiedzieć, kiedy będziemy się łatwiej komunikować. Tymczasem okazuje się, że człowiek potrzebuje jednego albo bardzo niewiele i cały świat nie jest w stanie zastąpić tej podstawowej formy komunikacji, tej podstawowej relacji, tego podstawowego medium, jakim jest modlitwa, jakim jest właśnie spotkanie żywego Boga.
To tutaj o dziennikarzy muszę dopytać, o tych dziennikarzy, którym Bóg jest bliski, którzy starają się dobro przekazywać. We współczesnym świecie, goniącym bardzo szybko, trudno jest znaleźć chwilę ciszy, zwłaszcza w świecie medialnym, chwilę spokoju, a to jest chyba niezbędne do tego, żeby dalej to dobro, pokój nieść.
Mamy takie niestety nieustannie przed oczyma przykłady dziennikarzy, którzy nie zajmują się prawdą, a raczej na przykład propagandą. Ale z drugiej strony ja jako nauczyciel akademicki widzę właściwie w codziennej pracy młodych, szlachetnych ludzi, pełnych zapału, ideowców, ale to chyba za mało, ludzi wiary po prostu, którzy pragną mądrych, dobrych mediów, którzy mają odwagę, żeby takie media tworzyć, mają odwagę, żeby marzyć o takich mediach i będą je w przyszłości robić. Świat informacji i mediów. To jest świat, w którym trudno być świadkiem. Sprawa dotyczy każdego dziennikarza, nie tylko tych katolickich, czy nie tylko tych chrześcijańskich. Takie proste uświadomienie sobie, że oprócz tego, że ja powiem prawdę, prawdę, że ta prawda będzie podana w pełni, tak jak uczą podręczniki rzetelnego dziennikarstwa, że to będzie cała prawda i że ona będzie spełniała wszystkie wymogi dobrej, prawdziwej informacji, to ja jeszcze mogę się odważyć na coś innego. Mogę się odważyć na to, żeby ta informacja była podawana w miłości albo nie podawana z powodu miłości. Chodzi o to, że nie każda informacja jest człowiekowi potrzebna, nie każda jest dla niego dobra. Są informacje, które mogą człowieka skrzywdzić, nie tylko tego zainteresowanego, ale też słuchacza zdystansowanego spoza kręgu tej informacji. I kiedy wszyscy będziemy mieli miłość do siebie nawzajem, to wtedy ja jestem pewien i media będą piękne. Martin Scorsese stworzył arcydzieło filmowe, które za chwilę wchodzić będzie na ekrany. Film pod tytułem Milczenie, w którym ten reżyser, do tej pory nie kojarzony z kinem religijnym w żaden sposób, odwołuje się do największych, najgłębszych chrześcijańskich prawd, bo po prostu nabrał odwagi, żeby mówić o rzeczach najważniejszych i okazało się, że już nic na tym świecie nie jest tak ważne, jak odkrywanie Boga. Nawet jeżeli to jest Bóg milczący, nawet jeżeli to jest Bóg odkryty w najgłębszym ludzkim dramacie, w wielkim cierpieniu, nawet jeżeli to jest Bóg odkryty wtedy, gdy go odrzucamy, gdy mu zaprzeczamy, gdy się od niego odwracamy. Media mają taką niezwykłą zdolność, film, ale także te tak zwane nowe media, mają taką niezwykłą zdolność, żeby objawiać Boga. Unoszą ciężar traktatu teologicznego, tylko trzeba odwagi i miłości.
Mówiąc o mediach, powinniśmy chyba powiedzieć, że już poza medialnego świata nie ma.
Nie ma. Chyba jest tak, że dotarliśmy w rozwoju cywilizacyjnym jako ludzkość do tego momentu, w którym ta nasza cywilizacja już jest typowo informacyjna. Właściwie współuczestnictwo w życiu wspólnoty ogólnoludzkiej oznacza silne zaangażowanie w tą mediosferę. Nie ma innej drogi. Zresztą to widać po życiu Kościoła, po decyzjach kolejnych papieży. Jan Paweł II, pierwszy mail, Benedykt XVI, pierwszy tweet, Ojciec Święty Franciszek, codzienna msza święta z homilią na żywo transmitowaną do mediów internetowych po to, żeby nieustannie dzień w dzień otwierać tą możliwość, tą drogę do świata ludzi, którzy już żyją z komórką w dłoni albo z ekranem przed oczami od rana do wieczora. Oczywiście są wielkie zagrożenia. Co będzie z tym światem mediów już za chwilę? Za rogiem mamy taki świat, w którym na przykład trzeba będzie płacić za nieoglądanie reklam. Za rogiem jest świat, w którym będziemy pamiętać wszystko dzięki mediom, dzięki możliwościom technologicznym. Małżeństwo, kiedy się pokłóci, będzie mogło sobie odtworzyć początek tej kłótni. I to z jednej strony pokazuje, że coś dostaniemy, ale bardzo wiele stracimy. Na przykład możliwość wybaczania, bo już będziemy mieli utrwalone, co kto nam zrobił. A co ze sprawiedliwością? Może też być wymierzona w mediach. Już dziś niektórzy za nieprawomyślne poglądy są banowani. A co się stanie, jeśli za chwilę wymiar sprawiedliwości stwierdzi, że moje prawa do mediów zostaną ograniczone za to, że popełniłem jakieś przestępstwo przeciwko temu internetowemu światu i nagle się okaże, że jestem banitą w tym świecie informacyjnym z woli wymiaru sprawiedliwości. To chyba już wszystko za chwilę. 87% Polaków w 2016 roku nie przeczytało ani jednej książki. Pozostali przeczytali około jednej kartki A4, wliczając w to recepty, przepisy.
A czy możemy czymś optymistycznym zachować?
Możemy. Ja tu nie chcę nikogo straszyć, ja tylko chcę pokazać, że w tym trudnym świecie trzeba się nauczyć korzystać z dóbr, które nam przygotowała cywilizacja. I Kościół tego uczy. Jak się przeczyta dokumenty Soboru Watykańskiego II o mediach, to on już jest profetyczny, choć ojcowie Soborowi nie mieli prawa wiedzieć, co spotka cywilizację informacyjną 50 lat później. Ale tak prawdę mówiąc, żeby zakończyć najbardziej optymistycznie, jak tylko się da. To Jezus Chrystus wiedział, o co będzie chodziło w mediach i nas na to przygotował przez Ewangelię. To znaczy, kiedy się przeczyta błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, to jest tweet idealny. Kiedy się przeczyta kochaj bliźniego swego jak siebie samego, albo jak się przeczyta oto matka twoja, to nie tylko są tweety. To są właśnie ewangeliczne, najpiękniejsze, najgłębsze prawdy podane w taki sposób. To geniusz informacji podał, geniusz ludzkiego doświadczenia, ten, który rozumiał człowieka lepiej niż ktokolwiek inny, w taki sposób podane, że będą nie tylko zawsze aktualne i zawsze pocieszające, ale też będą zawsze docierały w samo sedno, w samo serce człowieka. Nawet gdy będziemy w świecie, w którym nikogo nie będzie interesował film dłuższy niż 9 sekund, to takie proste zdanie Pana Jezusa, ja pragnę, wypowiedziane na krzyżu, będzie strzałem w serce człowieka, strzałem miłości.
Z arcybiskupem Wacławem Depo i ojcem Michałem Leganem rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.